Dzisiaj zajmiemy się sprawą nieumiarkowania. Czy można lekceważyć obżarstwo? Temat ten omawiam w domu, dlatego że podczas nabożeństwa zapomniano włączyć kasetę. Otwórzmy list apostoła Pawła do Filipian, rozdział 3, wiersz 19, stronica 1270. Czytamy tam o narodach, a właściwie o ludziach, którzy postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. A więc chodzi tutaj o wierzących ludzi, o tych, którzy naśladują Chrystusa. Czytamy, że Bogiem tych ludzi jest brzuch, bowiem myślą o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. A więc ciało nasze będzie przemienione, ale tu na ziemi, póki żyjemy jeszcze w ciałach ziemskich, to musimy dbać o ich kondycję, nie tylko stan duchowy, ale również i o stan fizyczny naszego ciała, o to, jakie ono spełnia cele, zadania w naszym życiu. I ci ludzie myślą o rzeczach ziemskich. I stąd Bogiem ich nie jest Bóg Ojciec, który ich powołał, który jest duchem, ale Bogiem ich staje się ich własne życie, jak mówi tutaj Paweł, staje się ich brzuch. Pamiętamy człowieka, o którym Pan Jezus wspomniał kiedyś w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. I temu rolnikowi obrodziło pole, miał wielki, obfity urodzaj i postanowił zburzyć swoje stodoły, zbudować większe, zgromadzić tam wszystkie zboża i dobra i rzekł do swojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. A więc ten człowiek chciał swoją duszę, swoje życie zaspokajać tylko sprawami materialnymi. Zapomniał o tym, że o naszą duszę upomni się ktoś, kto ją w nas włożył, upomni się Bóg. I Bóg rzekł do niego: głupcze. Ten wyraz głupi po grecku oznacza bez rozumu. A więc on miał niewłaściwy sposób myślenia, był jakby bez rozumu. Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A więc nieumiarkowanie, obżarstwo sprawia, że człowiek myśli tylko o sobie, gromadzi dla siebie, a nie troszy się o sprawy duchowe, nie jest bogaty w Bogu. W tej samej Ewangelii Łukasza, w rozdziale 8, znamy wszyscy to podobieństwo o siewcy. I tam w wierszu 7 czytamy o ziarnie, które padło między ciernie. I ciernie wzrosły razem z tym ziarnem i czytamy, że je zadusiły. 14 wiersz nam przynosi wyjaśnienie, że to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Rozkosze życia. Czytamy w innym miejscu, że w czasach ostatecznych ludzie będą bardziej miłować rozkosze niż Boga. A więc rozkosze mogą często ludziom zastępować Boga. I apostoł Paweł nas ostrzega. Jest to drugi list do Tymoteusza, rozdział 3. I tam od pierwszego wiersza możemy czytać, ale między innymi tutaj widzimy w wierszu 4. Miłujący więcej rozkosze niż Boga. Jakżeż można przeciwstawić wszechmocnego Boga rozkoszom? I właśnie tutaj musimy sobie uświadomić, że człowiekiem władają pragnienia. Jeśli one są złe, niewłaściwe, to Biblia nazywa je, określa jako żądze, jako porządliwości, a więc są to złe pragnienia lub niewłaściwe pragnienia. One nie muszą być złe same w sobie, a czasem są złe, bo w niewłaściwym czasie są wykonywane, w niewłaściwy sposób, z niewłaściwymi ludźmi. Czasami jest sprawcą tego brak umiarkowania. I właśnie uleganie tym pragnieniom, uleganie rozkoszom, dogadzaniu swemu ciału sprawia, że człowiek może o Bogu zapomnieć i że bardziej będzie miłował te rozkosze, zaspokajanie swoich potrzeb, niż zajmowanie się Bogiem. Bóg przestanie być radością jego, całego życia. Dlatego też jednym z owoców ducha, Galatów, 5 rozdział, wiersz 22, 23, mówią nam o owocu ducha i jest to dziewięcioraki owoc. I wśród takich owoców jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, na samym końcu jest właśnie ten wyraz enkrateia, który tłumaczymy wstrzemięźliwość. A to oznacza panowanie nad sobą, umiarkowanie, abstynencja, wewnętrzna dyscyplina. A więc do naszego duchowego życia potrzebne są również owoce, a jednym z nich, ostatnim, ale jak wiemy, najważniejsze rzeczy się umieszcza na początku lub na końcu. Na początku jest miłość, agape, na końcu właśnie jest ta wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie. I właśnie to, co kiedyś Pan Jezus powiedział, będąc kuszony przez szatana, pamiętamy wszyscy. Ja otwieram teraz Ewangelię Mateusza, rozdział 4. I gdy właśnie szatan go karmił i na samym początku zaproponował mu, gdy był głodny w poście, aby sobie uczynił z kamieni chleb, Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc Pan Jezus tutaj dokonał wyboru. Bo w 5 Mojżeszowej, jest to cytat z 5 Mojżeszowej z 8 rozdziału 3 wiersza, jest powiedziane, że Bóg doświadczał naród izraelski. Doświadczał ich tak długo, aby poznali, że nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek żyje chlebem, ale nie samym. Diabeł chciałby nas wprowadzić w świadomość, w podejście, w zasadę, że tylko chlebem. Tylko to jest najważniejsze. A tymczasem nie samym chlebem. Chlebem, ale nie tylko. Człowiek żyje również i każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Żyje Bożym Słowem. A więc i chleb, ten doczesny chleb, codzienny, który Bóg nam daje, na który zapracowujemy, ale też i Boże Słowo. I właśnie Pan Jezus to pragnienie zaspokojenia głodu odciął. Cytując werset biblijny, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I oczywiście, gdy skończył post, też i zaczął spożywać pokarm dla naszego ciała. Również w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 Pan Jezus, mówiąc o szukaniu Królestwa Bożego, że mamy najpierw szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne nam będzie dodane, a więc na początku jest Boże Słowo, Boże Królestwo, Boża Sprawiedliwość, a wszystko inne, między innymi chleb i rzeczy, które są potrzebne dla naszego ciała, dla zaspokojenia naszych pragnień, nam będą dodane. A więc nie troszcie się, czy nie zamartwiajcie się, mówiąc, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego narody, poganie szukają, ale Ojciec Wasz Niebieski wie. Chcę podkreślić, Ojciec Wasz oraz ten Ojciec wie. On dobrze wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. On nas stworzył, On zna nasze pragnienia, wie, jakim jesteśmy ulepieniem, zna nasze mechanizmy i On wie, że tego potrzebujemy, gdy będziemy mieć właściwe priorytety, gdy będziemy szukać najpierw Bożego Królestwa, to wszystko to inne nam będzie dodane. Bóg pobłogosławi nas tak, że praca nasza nam przyniesie zadowolenie, zaspokojenie naszych potrzeb materialnych, ale wcześniej będą zaspokojone nasze potrzeby duchowe. I stąd ten grzech nieumiarkowania. Nie tyle chodzi o obżarstwo w jedzeniu, ale w ogóle nieumiarkowanie w różnych dziedzinach naszego życia, musi być poskromiony, musi mieć owoc ducha, opanowanie, panowanie nad sobą, umiarkowanie, dyscyplinę wewnętrzną, wstrzemięźliwość, abstynencję, abyśmy się mogli troszczyć o Boże sprawy, bo Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, mówi nam Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 17. Lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Dlaczego to nieumiarkowanie, nieopanowanie się, obżarstwo jest grzechem? Po pierwsze, dlatego, że grzech ten ucieleśnia materializm praktyczny. A więc człowiek wtedy jest poddany realizowaniu tych ziemskich rzeczy, co oczy widzą, co nasz organizm, nasze ciało pragnie, to staje się najważniejsze i wszystko inne przysłanie. I wtedy materializujemy nasze życie, a przecież ono ma wartość inną, duchową. Jesteśmy przychodniami na tej ziemi. A więc ten grzech uosabia materializm praktyczny. I tu się warto przyjrzeć pewnemu testowi, który nieraz podawałem podczas tych wykładów. Jak odkryć wadę nieumiarkowania, grzech nieumiarkowania? Czego najbardziej potrzebuję w życiu? Jeżeli poszukuję najbardziej przyjemności smakowych, jeśli poszukuję tego wszystkiego, co zaspokaja moje ambicje, sukcesu, ciągle mi mało i mało, gdy Paweł apostoł powiedział, że mamy przestawać na tym, co już mamy, być zadowoleni z tego, co już posiadamy. A więc jeśli to jednak mnie nie zaspokaja, tylko ciągle chcę więcej i więcej się nasycać, że żyję, aby jeść i to dobrze, żyję po to, by obsługiwać swój żołądek i swoje zachcianki, to znaczy, że mam brak umiaru w jedzeniu i piciu, mam brak umiaru w zaspokajaniu swoich potrzeb materialnych, fizycznych. Jakich ludzi lubimy, a jakich ludzi nie lubimy? A więc człowiek, który lubi zjeść też i ogląda się za kompanami do stołu, do kieliszka, lubi podobnych do siebie, bo wtedy w ich towarzystwie wszystko dobrze smakuje, a z kolei nie lubi ludzi, którzy są umiarkowani, którzy nie zjedzą, nie wypiją, którzy się na tym nie znają, dlatego że nie czuje się w ich towarzystwie dobrze, czuje się troszkę osądzony ich abstynencją lub wstrzemięźliwością. Jaki jest mój stosunek do pieniędzy? Gdy chodzi o ten grzech, to zauważmy, że człowiek, którym brak jest umiarkowania, nie liczy się z pieniędzmi, tylko wydaje je po to, by dobrze zjeść, by wszystko, co jest w jego życiu zewnętrzne, zaspokoić jak najlepiej i tylko temu poświęca jak najwięcej czasu. A tymczasem wiadomo, że to jest rzecz złudna, bo z ziemi żeśmy nadzy wyszli i nadzy odejdziemy. Spójrzmy też na drugi argument, że jest to grzech, że jest to rzecz niewłaściwa. Nieumiarkowanie w jedzeniu, w piciu jest wynaturzeniem, perwersją naturalnego apetytu. Bóg nas stworzył i włożył w nas również i instynkt samozachowawczy, więc człowiek je po to, żeby żyć i ma naturalne pragnienia i w sposób naturalny chce je zaspokoić. I apetyt w nas może być rozbudzany. Spójrzmy na reklamy. Spójrzmy na to, co w telewizji, najbardziej w telewizji, bo się do oczu przemawia, nie tylko do uszu, nam się przedstawia i proponuje. I są to rzeczy najczęściej niezdrowe, bo zdrowych rzeczy, zdrowego sposobu żywienia nikt nie reklamuje, najwyżej lekarze, ale producenci, wielkie firmy, korporacje proponują nam to, co jest smaczne, ale właściwie to, co zaspokaja nasze wynaturzone pragnienie. I wtedy te wielkie ilości czekolady, rozmaitych sosów, majonezów, Amerykanie nazywają to junk food, czyli jedzenie niezdrowe, jedzenie, które nas zamula, jedzenie, które daje nam mnóstwo kalorii i wtedy to niby jest smaczne, ale jest niezdrowe. I właśnie na rozbudzaniu tego typu apetytu bazują wielkie korporacje, zbijają pieniądze, a człowiek potem sam nie wie, dlaczego jego życie staje się coraz krótsze i krótsze, dlatego, że się niezdrowo odżywiał. A tymczasem trzeba wrócić do prostego, zdrowego sposobu odżywiania się, do umiarkowania w tej dziedzinie, bo najlepszym lekarstwem jest zdrowe jedzenie. Po trzecie, obżarstwo bezcześci świątynię Ducha Świętego. A tą świątynią przecież jest nasze ciało. I wszyscy znamy dobrze pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wiersze 19-20. I powiedziane tam jest bardzo wyraźnie, że to ciało nasze jest Bożym darem, że nie należymy sami do siebie, że drogo jesteśmy kupieni i to ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jest taki ciekawy tekst, który apostoł Paweł nam umieścił w swoim pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 5 i wierszu 6. Jest tam mowa o wdowach, które należy otaczać szacunkiem. Ale są pewne warunki, które one muszą spełnić. I między innymi jest powiedziane, ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. A więc nieumiarkowanie w różnych dziedzinach życia sprawia, że mamy życie rozwiązłe i jesteśmy martwi duchowo. Jako ludzie wierzący umieramy duchowo, dlatego że naszym Bogiem staje się brzuch, nieopanowanie, że rzeczy materialne, zewnętrzne stają się dla nas najważniejsze, rozkosze zastępują Boga i w ten sposób człowiek za życia już jest umarły. Dla uzupełnienia dodam, że ten wyraz rozwiązłość w języku greckim oznacza żyć w zbytku, żyć wystawnie. I można przetłumaczyć, jak było w Biblii Gdańskiej, ale wdowa, która w rozkoszach żyje. A w Nowym Testamencie interlinearnym ta zaś, szukając rozkoszy, jest za życia, żyjąc, już jest umarła. Podobnie też można zobaczyć w liście Jakuba, 5 rozdział, 5 wiersz. Jest mowa o ludziach bogatych, którzy żyli w rozkoszach na ziemi i bujali. Ten wyraz, który tutaj przetłumaczono rozwiązłość, tam oddano w Biblii Gdańskiej poprzez bujanie. A więc jest to nieumiarkowanie, gdy człowiek podda się tym wszystkim swoim pragnieniom i potem się tak rozchuśta w swoim życiu i jest nieustabilizowany, nieugruntowany i przez to odchodzi od Boga i staje się coraz bardziej oziębły, oziębły, aż w końcu martwieje duchowo. Co w takim razie z lenistwem? Jeszcze byłem w mieście, to przeczytałem taki duży transparent, który zapraszał na rekolekcję do Bazyliki Dominikanów. I tam było napisane dużymi literami bierni. Widzieliście to, czy jeszcze nie? U góry W, a pod dołem B. A pomiędzy tym było lub. Albo trzy. Trzy. A więc wierni, trzy, bierni. Myślałem, skąd się bierze ta bierność? No i nie będę oceniał, dlaczego, skąd się bierze właśnie w różnych kościołach historycznych ta bierność, ale się zajmę, skąd się bierze bierność ludzi odrodzonych przez Słowo Boże, żyjących w mocy Ducha Świętego. Skąd się ta bierność może wziąć? Otwórzmy najpierw przypowieści Salomona. Weźmy najpierw rozdział 19, stronica 720.
I wiersz 15. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Jest powiedziane, że kto śpi, to jeść nie chce. A tu chodzi później o skutki tego spania, więc póki się śpi, to się jeść nie chce, ale jak się obudzi i wokół pusto i głodno, to rzeczywiście wtedy przeżyje to, co tu jest napisane. A więc sen w sensie fizycznym, gnuśność w sensie fizycznym, ale sen w sensie duchowym i gnuśność też w sensie duchowym. W obu aspektach chcę sprawę lenistwa rozpatrywać. Rozdział 21 i wiersz 25. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. A więc chciałbym mieć, ale nie chcę pracować. Wtedy mówi, równo dzielić, wszystkim dać jednakowo. A tutaj po reformach mówi się, czy w ramach reform, mówi się każdemu według jego pracy. Jakby odkrycie Ameryki, prawda? No ale dla niektórych jest to odkrycie Ameryki. A więc leniwy wtedy mówi, ja mam tylko 7 tysięcy, a tamten dostał, nie powiem, że 70, to nie, ale 37. A więc ludzie się będą musieli nauczyć pracowitości. Nie tylko mieć pożądania, czyli pragnienie różnych rzeczy, każdemu po maluchu, potem po polonezie, potem to, nie wiem, po czym jeszcze, tylko jeden na rowerku, drugi piechotką, inny maluchem, inny polonezem, a inny jeszcze czymś innym. Zależy od tego, jak kto pracował, nie jak kto nakradł. A więc pożądanie może nas zabić, oczywiście, gdy nasze ręce nie pracują. Gdy pracują, to zawsze możemy mieć to i owo. A tak już na marginesie, ponieważ w obecnej sytuacji u nas trudno jest mieć to i owo. Rzeczywiście, nawet podczas ogromnego nakładu pracy trudno jest mieć to i owo. To jest inna zasada dla chrześcijan, podana przez apostoła Pawła. Umiem przestawać na tym, co mam. I powinniśmy sobie tę zasadę również przyswoić. Umiem przestawać na tym, co mam. Widzę, że niektórzy sięgają już do Biblii i nie wiedzą, gdzie to jest zapisane. Chyba list do Filipian, co? A już podrzucę, tak mi się wydaje, że to jest tu napisane. Tak, 4 rozdział Filipian, 1271, ale trzymajcie jeszcze Salomona, bo wrócimy tam. I wiersz 11, 12, 13. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam, więc trzeba się nauczyć. Umiem się ograniczać, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie, we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. A więc nam dzisiaj, w naszych warunkach, gdy nawet i pracowitość nasza nam nie przyniesie widocznego dobrobytu, tylko po prostu takie starczy nam na bieżące życie, a więc to jest dobra zasada. Gdy się nauczymy, wyćwiczymy podczas, nie głodu, ale jakiegoś niedostatku, czy takiego życia na przeciętnym poziomie, czy na niższym poziomie, to później, gdy będzie nam lepiej, a na pewno nam będzie lepiej, to będziemy również wyćwiczeni i w obfitości właściwie postępować. Ale teraz wróćmy do Salomona, rozdział 23 przypowieści i wiersz 21. Stońca 724. Gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. I właśnie na Węgrzech coraz więcej obywateli ma 1,5 etatu. Tak? Czytaliście już o tym, czy jeszcze nie? Nie, widzę, że nie wszyscy czytali o tym. Warto wiedzieć. Dlatego, że im umożliwiono taką pracę, u nas już też do tego się powoli przymierza. I ci ludzie są zapracowani, ale ich ogarnęła mania forinta. Nie dolara, bo forint a dolar to jest to samo. I u nas też do tego zmierzają. I właśnie zdobywanie forinta. I teraz już władze mówią, za mało ludzie tęsknią za kulturą. Za mało się interesują innymi rzeczami, tylko pieniądz, pieniądz i pieniądz. Ale wreszcie zaczęli sobie cenić Węgrzy swój pieniądz. I pracują, bo wiedzą, że pracując będą mogli posiadać. A więc lenistwo jest czymś, co przywodzi nas do ubóstwa. Pijak i żarłok ubożeją, a więc o tym mówiliśmy poprzednio, a ospali chodzą w łachmanach. Ale teraz bym chciał, abyśmy pomyśleli przez chwilę, czy tylko chodzi o lenistwo w kategoriach tych materialnych. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli również jeszcze o innym aspekcie. A więc Mateusz, rozdział 25, powie nam, że lenistwo również i w sprawach duchowych, nawet przy naszej pracowitości, okaże się, że będziemy dalej leniwi. Będziemy mieć coraz lepsze dochody, będą nas odznaczać i nazywać przodownikiem pracy i w gazetkach zakładowych nasze zdjęcia będą prezentować jako ludzi naprawdę solidnie pracujących, a Bóg powie, jesteś leniwy. Właśnie Mateusz, rozdział 25 i wiersz 26, 20 i niżej. 1061 stronica. I odpowiadając, rzekł mu, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozprawiałem, powinieneś był więc oddać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. A więc chodziło tam o sług, którym powierzono majątek, talenty. I każdy z nich otrzymał po jednym, otrzymali po te same talenty, a jeden talent to było w ówczesnym przeliczeniu 20 lat pracy. Taka olbrzymia wartość była w jednym talencie. Jeden dostał 5, drugi 2, a trzeci dostał 1 talent. Więc też dużo. Tamto, co miał 5, pracował i wykazał się dużą pracowitością, zmysłowością, że był zmyślny w tym sensie i przyniósł drugie 5. Ten drugi zrobił podobnie i przyniósł jeszcze następne 2. A ten zakopał, schował do ziemi, nawet do banku nie oddał. I nazwano go sługą złym. Tam jest ten wyraz, że złego gatunku, rodzaju i leniwy. A więc lenistwo w służbie dla Pana, lenistwo w sprawach duchowych. Łukasz, 24 rozdział. Troszkę nam to przybliży. Ktoś powie, ja nie mam talentów, nie mam takiego bogactwa od Pana. Jestem tylko zwykłym słuchaczem Bożego Słowa. Niech się kaznodzieja martwi, on ma talenty. Dobrze, to otwierajcie Łukasza. 1134 i wiersz 25. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Do kogo to było skierowane? Do dwóch uczniów Pana Jezusa, którzy za Nim chodzili, którzy Go słuchali, którzy widzieli tragedię Golgoty i którzy teraz są załamani. Mówią, wiersz 21, myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, a tymczasem mija 3 dni i nic się nie stało. Jak ich nazwano? Są głupi. I to jest inny wyraz użyty niż przy tamtym człowieku, który był bogaty. Tamten był bez rozumu. A tu po prostu byli ludzie nieuświadomieni. Głupota wypływająca z braku świadomości. Skąd się wzięła ta nieświadomość u nich? Z powodu leniwego serca do uwierzenia w to, co było głoszone. A więc każdy z nas ma talent. Jeżeli ja mam 2 i muszę nimi obracać, załóżmy, że ty masz 1 talent, też musisz nim obracać, przynieść drugi talent. Ja muszę przynieść następne 2. I to będzie twoje 100% i moje 100%. I tamtego drugiego, który ma 5, też będzie 100%, gdy przyniesie nawet 5. A więc lenistwo duchowe. Gdy się tylko słucha i potem nie wierzy, wleciało i przeleciało. Zamiast wleciało, zaczynało się, weszło do serca, przetrawiło się, weszło w cały krwioobieg, potem dotarło do umysłu i już nie miało co wylecieć. Zostało. Chwała Panu za to. Liza Chybaczyk opowiada, że Słowo Boże nie przeszło w pożytku, bo nie wniknęło, nie złączyło się czy przez wiarę do ich wnętrza, albo się nie złączyło z wiarą. A więc ono się musi złączyć z Twoim przyjęciem, z moim przyjęciem, z moją Twoją wiarą. Wtedy nie będziemy leniwi, leniwego serca. Będziemy po prostu wierzyć. A więc lenistwo, gdy ktoś nie chce uwierzyć. Gdy ktoś jest za leniwy, by uwierzyć. A więc rozpatrując sprawę lenistwa w dwóch aspektach, w sprawach materialnych i duchowych, chcielibyśmy się przyjrzeć, w czym na przykład ono się może przejawiać. Nie wymienię wszystkiego, ale tak tylko niektóre w czterech punktach. A więc w wykonywaniu swoich obowiązków. Mamy różne obowiązki. Nie będę teraz wymieniał. Obowiązki wobec dzieci jako rodzice, wobec rodziców jako ich dzieci, małżonkowie wobec siebie, pracownicy i tak dalej. Nasze wszystkie obowiązki. Mateusz, rozdział 25 i wiersz 45. 1062, stronica, 45 wiersz. Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście, odejdą ci na kaźń wieczną. Uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście, odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I wcześniej jest mowa o tych, którzy łaknęli, którzy byli nadzy, chorzy, w więzieniu. A więc nasza powinność, nasze obowiązki. I gdy myśmy tego nie spełnili, to jesteśmy winni lenistwa, winni grzechu i będziemy ukarani. Na przykład, gdy trzeba wobec ludzi dać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Czy sobie wyobrażamy, że Bóg nas uczynił stróżami? Czyli ludźmi, którzy mają obowiązek czuwania, troszczenia, pilnowania innych dla ich dobra. A więc, by ci ludzie zostali zbawieni, by ci ludzie poznali Pana. Nie wiem, czy mam tę świadomość, ale Stary Testament wyraźnie nam powiada, że jeśli byś widział, że ten człowiek grzeszy albo idzie na zginienie i byś go nie ostrzegł, jesteś winien jego śmierci. Teraz posłuchajcie. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Są nimi pasterze, którzy się na niczym nie znają. Wszyscy chodzą swoją drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. To są ludzie, którym powierzono odpowiedzialność za kogoś. I tak też i my musimy wielu ludziom powiedzieć o Chrystusie, właściwie zareagować. Oni się nawet zatroszczyć w pewnym sensie, a tymczasem możemy być takimi strażnikami, którzy tylko ziewają, leżą, lubią spać. W sensie duchowym. A może nawet i fizycznym. W liście Jakuba, w rozdziale 4 i ostatni wiersz, 17 jest powiedziane, Jakub 4:17. To już znacie, bo już o tym mówiliśmy w ramach tych wykładów. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. 1314, stronica, 17 wiersz. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni? Dlaczego nie czyni? Bo powie: a, ja jestem wstydliwy. Ja się wstydzę. Okazuje się, że wstyd często spowodowany jest lenistwem. Nie wiem, czy wiemy o tym. Bo nam się nie chce po prostu ust otworzyć albo ruszyć i pójść tam i zrobić to. I mówimy, że my się wstydzimy. Nam się nie chce pokonać nasz wstyd. To jest lenistwo. Sprzężone. I się potem zobaczymy, żeśmy tacy wstydliwi. Ale napisane, że kto może dobrze uczynić, albo kto umie, a nie czyni, ma grzech. Na przykład uczynki miłosierdzia. Otwórzmy wszyscy Rzymian 12 rozdział. I tam mamy coś, co jest dla nas poleceniem, No i teraz z powodu lenistwa często tego nie wykonujemy. 1221. 9 wiersz mówi, aby nasza miłość była nieobłudna. Mamy się trzymać dobrych rzeczy. 10 wiersz mówi, że Filadelfia, czyli miłość bratnia, powinna nas cechować. Mamy się nawzajem, i to nawet wyprzedzać, w okazywaniu szacunku, a więc szanować. Dalej sami sobie chyba przeczytacie, prawda? A wiersz 13, wspierać świętych w potrzebach, okazywać gościnność, błogosławić tych, którzy nas prześladują. 15 wiersz mówi o radowaniu się z tymi, którzy się radują, płakać z tymi, którzy płaczą, a my często tego nie robimy z powodu lenistwa, bo nam się nie chce. No a teraz inne lenistwo. Lenistwo, którego nie widać od razu. Posłuchajmy. Bez przestanku się módlcie. Jeśli tego nie czynimy, to czy to nie jest lenistwo? Jak Daniel. Ale bez przestanku, czyli cały czas być w atmosferze modlitwy. A też i mieć tę modlitwę taką w sposób właściwy stosowaną. Albo pierwszy list Piotra nam tak powiada. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Pierwszy Piotr 2:2. A jeśli byśmy tego mleka nie pragnęli, czy czasami nie lenistwo jest tego przyczyną? To nam się nie chce wstać i Biblię wziąć, bo już w łóżku jesteśmy. A ja się nie chciało wziąć Biblii ze sobą, bo mieliśmy już teczkę, czy tam torbę wypchaną, czy plecak wypchany. A to jak wrócę po 3 dniach, to będę sobie czytał. Potem wróciliśmy, byliśmy zmęczeni, kupę roboty, mija tydzień. Dopiero na nabożeństwie, żeśmy Biblię otworzyli. To nie było lenistwo. I potem mamy już przyzwyczajenie, że nie karmimy się, nie oddychamy przez modlitwę, nie jemy Bożego Słowa. Dobrze, może by test nam coś też tutaj powiedział. A więc wierni czy bierni? Czego najbardziej potrzebuję w życiu? Zapotrzebowanie na bezruch, bezczynność, święty spokój. Szczęśliwy, gdy może wypoczywać, spać, leżeć, fotel, telewizor. Traci humor, gdy musi coś zrobić, spełnić obowiązek, komuś pomóc. Tak to bywa u nas, czy nie? Tutaj trudno jest mówić o chwilach wypoczynku. Człowiek musi mieć jeden dzień w tygodniu wypoczynku. I wtedy też ten wypoczynek polega na bezczynności czasami. Potrzebujemy świętego spokoju, więc to nie chodzi o to, żebyśmy bezwzględnie zawsze byli aktywni. Ale gdy mamy tylko takie zapotrzebowanie, i oczywiście to jest ciężkim obowiązkiem, gdy musimy iść do pracy, gdy musimy iść do nabożeństwa, gdy musimy komuś zaświadczyć, gdy musimy rozgrywać takie ciężkie, zakończyć w niebie i właśnie w niebie będziemy pracować. Nie będziemy harować, co prawda, to nie, ale będziemy pracować. Tak. A wiesz, jaka to jest praca? Być nie powiem, że Pana uwielbiać. To nie, bo to jest odpoczynek, uwielbianie. Będziemy panować razem z Jezusem. To jest praca. To jest ciężka praca. Panować. Zapytajcie się tych, na przykład króla Szwecji albo królowej angielskiej. Czy to nie jest ciężka praca, mimo że nie ma naprawdę tej roboty tak, jak było dawniej. Tam król musiał ścinać swoją żonę, prawda, jedną za drugą. To była ciężka robota. Zorganizować wszystko, przygotować proces i tak dalej. Albo na wojnę jechać. Dzisiaj to wiemy, że czy w Szwecji, czy w Holandii, czy w Anglii. Ale to jest też ciężka praca. No dobrze, a więc musimy wiedzieć, że lenistwo jest grzechem. Teraz, jakich ludzi lubimy, a jakich nie lubimy? Już, gdzie tu jest to szanowne lenistwo? Nie ma? Ludzi, którzy od nas nie wymagają wysiłków, bardzo ich lubimy. Którzy sami zrobią. Ach, tamta mama to jest fajna. Nic nie mówi. Tylko przyjdzie, jako nogi podniosę na fotelu, ona posprząta, prawda, odkurzaczem zrobi. zjem, włożę garki do zlewu, te talerze, a ona sama pozmywa. W ogóle to jest fajna mama, nie? Jeszcze śmieci wyniesie. A moja mama to ciągle tylko mówi, wymyłbyś to. Zobacz, nie wymyte, leży od wczoraj, to twoje, musisz wymyć. Taka pamiętliwa, ludzie kochani. A więc nie lubimy ludzi, którzy nas poganiają, przypominają o obowiązkach. I znów się pojawił więc szef, więc a myśmy znów nie zrobili, więc jakoś tam, prawda? A więc nie lubimy ludzi sumiennych. O, pracuś. A więc kogo lubimy? Kogo nie lubimy? Pomyślmy. Tak ja mam stosunek do pieniędzy. Gdy chętnie wydaję pieniądze na rozrywki, wygodne życie, gdy sobie dogadzamy, by się nie przemęczać, tłumaczymy sobie oczywiście, że to wtedy rośnie standard życia, a popadamy w tym czasie w błogostan. I jesteśmy zamiast wierni, to jacy? Bierni. I kończąc ten odcinek, 6 rozdział Hebrajczyków. 1302. 1302, 6 rozdział i wiersz 11 i 12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc, jedenasty wiersz mówi, aby każdy z nas okazywał tę samą gorliwość. Aż do końca. Ten sam napęd, tę samą gorliwość aż do końca. Abyśmy się nie stali ociężałymi, czyli stawanie się człowiekiem ociężałym jest procesem. Najpierw człowiek jest gorliwy, a potem coraz bardziej z wiernego robi się bierny. Jest ociężały. A więc mamy być naśladowcami ludzi, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc przez analogię ci ociężali nie odziedziczą obietnic, które przez wiarę i cierpliwość stają się naszą własnością. A więc już wiemy, co z lenistwem. A teraz chciwość, dlaczego jest groźna. Pomyśl przez chwilę o Ewie, o tym powodzie, czyli o tym drzewie, które stało jak wyrzut sumienia. I Ewa tak bardzo zapragnęła spożyć z tego drzewa ten owoc. Dlaczego? Właśnie to pragnienie to nie było zdrowe pragnienie, to była chciwość. Ona chciała dorównać Bogu. Szatan, bazując na jej ciekawości, a też i sprowokował jej chciwość, jej zachłanność, jej w pewnym sensie łakomstwo w sensie fizycznym, bo zobaczyła, że jest piękne i dobre do jedzenia, a też, że jest pożyteczne dla tych elementów duchowych. Dorówna Bogu, będzie wiedziała to, co i Bóg zna. Dlatego jest groźna w chciwość, znamy skutki. Albo pewien król, który był chory. Dlaczego? Patrzy z swego okna i taka wspaniała winnica. Ma już dużo winnic, prawda, że nawet nie ogarnie. Ale ten kawałek nie jest jego. W takim dobrym miejscu. Tam miał altankę, mimo że ma tyle altanek i pałacy, ale jeszcze tu mu brakuje. Jest chory. Żona pyta, mężusiu, ahabusiu, cóż ci jest? A wiesz... Ten Nabot. Zobacz. A co? Nie chce mi sprzedać. Mówi, że to jest ojcowizna, że tylko tyle ma i tak mu na tym zależy. Nie chce mi sprzedać. A więc żoneczka przemyślała. I Nabot zmarł. A więc chciwość. Wiem, jak Dawid zareagował na historię, którą mu prorok Natan opowiedział, że ktoś miał dużo owiec, a ktoś miał jedną owcę. Ten, który miał dużo owiec, zabrał temu, który miał jedną żywicielkę w swoim domu. Dawid się oburzył, godzien śmierci jest ten człowiek. Oczywiście nie ten, który miał jedną owcę, jak było z tym Achabem, nie. Dawid był prawego serca, więc oburzył się na tego, który miał dużo. Godzien jest śmierci. A więc Achab z premedytacją poddał się chciwości. Dawid właściwie nieczystość go ogarnęła i ta zachłanność potem też przyszła, z tym, że on z tego pokutował. Achab tego nie pokutował, dlatego sam zginął, a jego żona również została zabita i też zginęła. Albo Judasz. Mówiliśmy o tym, że miłość pieniędzy, jest to 1 Tymoteusz 6, rozdział, wiersz 10, miłość pieniędzy jest przyczyną wielu nieszczęść. Judasz marzył o pieniądzach. 1 Tymoteusz 6, 10. Nie, tego nie otwierajcie, tylko niektórzy piszą, ja podaję. I miłość pieniędzy spowodowała, że Judasz tak skończył, jak skończył. Albo Ananiasz i Safira. Nie miłość pieniędzy, to jest 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie miłość pieniędzy, lecz miłość zaszczytów, chciwość na zaszczyty. Spowodowała też, że skłamali. Dlatego też dobrze byłoby, abyśmy sobie przypomnieli coś, co mówi nam Ewangelia Łukasza, rozdział 12. Łukasz, 12 rozdział, wiersz 21. Ten człowiek, o którym już mówiliśmy, któremu zboże czy pole obrodziło, miał obfity plon, zboże zgromadził, Bóg powiedział do niego, że jest głupi, czyli człowiekiem bez rozumu. I potem jest komentarz, wiersz 21. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Czy nie jest w Bogu bogaty. A więc różnica. Gromadzenie skarbów dla siebie, to jest chciwość, tylko dla mnie, dla siebie. Porządanie pieniędzy, sławy, stanowisk, powodzenia. I ta właśnie chciwość potem powoduje, że podkopujemy pod kimś dołki, że jesteśmy gotowi na wiele złych rzeczy. Wiemy, jak to w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, wiersz 29, jest powiedziane, pełni wszelkie nieprawości, między innymi chciwości. Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz 29. Tam jest cała lista tych grzechów ludzkości i między innymi chciwość jest też wymieniona. Znamy przykazanie, które mówi nie pożądaj. Nie pożądaj. To właśnie jest ta tama na chciwość. Pierwszy list Koryntian, rozdział 6, wiersz 10 nam powiada, że niektórzy z nas byli chciwi. Też i w Koryncie niektórzy byli chciwi. Pierwszy Koryntian 6, 10. Ale nie oszukujcie sami siebie. Nie łudźcie się. Bo ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Takimi niektórzy z was byli, ale jesteście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w duchu Boga, w imieniu Pana Jezusa i w duchu Boga naszego. Ale Efezjan 5,5 nam powiada, stronica 1265, piąty wiersz, gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy, jak dalej, bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. I my nieraz się oburzamy na bałwochwalców. Oburzamy się, a nie wiemy, że nasza chciwość również nas kwalifikuje do grona bałwochwalców. Znamy ten werset, który Pan Jezus powiedział, Marek 9,36. Choćby człowiek cały świat pozyskał. A więc sprawdźmy, czy mamy nastawienie na to, by pozyskać cały świat. Czego najbardziej potrzebuję w moim życiu? Mam przeogromną potrzebę brania, zgarniania dla siebie. Aż mnie dławi, gdy widzę, że tyle wspaniałych rzeczy, a potem aż mnie ściska, gdy nie mogę tego wziąć dla siebie, by ktoś inny wziął. A potem przeżywam okropne męczarnie, gdy widzę, że ten ktoś ma, a ja to mogłem mieć. Więc chciwość, a potem zazdrość. Jeżeli mam wielką ochotę, by to mieć dla siebie, ale nie lubię dawać, dzielić się, częstować, innych do domu zapraszać i gościć, a też wydawać na nich pieniądze. Możemy to sprawdzić. Co powoduje nami, gdy właśnie odmawiamy gościnności na przykład, albo gdy musimy się podzielić i tak nie bardzo nam się chce. Więc wiemy, jak to nieraz i się dzieci uczy, żeby się podzieliły, żeby dały właśnie to, co jest lepsze. Są dwa jabłka, mniejsze i większe, i wtedy dajemy tam mniejsze, tak? I właśnie wtedy kładziemy na stole, mówimy, niech sobie każdy weźmie. Wiem, że wtedy ktoś weźmie swoją skłonność, to mniejsze. A gdy mamy dać, to mamy kłopot, żeby obrócić i dać to większe. Ale musimy się tego uczyć. Oczywiście my już chyba to umiemy. Dawać te większe, oczywiście nie mniejsze. No ale dzieci mamy uczyć, prawda? A może i siebie czasami. Teraz, jakich ludzi lubimy, jakich nie? A więc mamy sympatię do ludzi hojnych, którzy obdarowują nas. Mamy niechęć do osób, które trzeba żywić, gościć, wspierać. Może dlatego robimy zachód, a nie wschód. Chciwi na przychylność, lubimy okazujących nam serdeczność, chwalących nas, ludzi, którzy nas darzą przywiązaniem, jakimiś wyrazami uczuć, sympatii. A więc kogo lubimy? Więc to może być spowodowane właśnie naszą chciwością. A na co pieniądze wydajemy? Na nic. Trzymamy pieniądze w banku albo w pończosze i oszczędzamy. No i teraz to pytanie na sam koniec. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Co nam pomoże? Cały świat byśmy zyskali, a na naszej duszy ponieślibyśmy szkodę. I tak kończymy nasz temat. Ja przyspieszyłem i chciwość, która miała być w przyszłym tygodniu, omówiłem dzisiaj. Dlatego, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć konferencję dla opiekunów grup, dla doradców duchowych z bratem Tomem z Kanady. I on rozpocznie właśnie swoje wykłady o godzinie 16. Tam zresztą jest to napisane w naszych ogłoszeniach. Dlatego też dzisiaj omówiliśmy już do końca biblijną naukę o grzechu. Ale kochani, nauka nauką, a życie co? Nie. A życie życiem? Nie. A życie musi być zgodne z nauką. Dlatego co mamy zrobić z tym wszystkim? A więc musisz grzech uznać. I te grzechy, które wydają się nie być grzechami, módl się o to, Duch Święty przekona cię. Gdy grzech uznasz, nazwiesz to grzechem, a nie tylko nerwami albo tam sprawiedliwością taką właściwą, bo ja to musiałem się rozgniewać i dać mu w zęby, żeby się nauczył, prawda? Albo ja musiałem mu to zabrać, bo tak to on by ciągle miał, niech wie, że to się trzeba dzielić z kimś, prawda, więc mu zabrałem. A więc musimy uznać to za grzech. Poddać się Bożemu Słowu. Potem ten grzech trzeba wyznać. A gdy go wyznajemy, to prosić Pana, żeby nas oczyścił. Gdy nas Pan oczyści, to musimy podjąć decyzję zerwania z tym grzechem. A gdy z tym grzechem zerwiemy, Pan nas oczyścił, to musimy trwać w Bożym Słowie. Ono jest źródłem nowej natury. I musimy być posłuszni Duchowi Świętemu. Czy jesteśmy gotowi właśnie tak postąpić? Postańmy. Chcemy teraz spędzić chwilę na wspólnej modlitwie. To znaczy...